Radio Centrum gość, profesor Janusz Perzyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A spotykamy się dlatego, że wydał pan książkę Notatki psychiatry z Lublina. I rzeczywiście jest tak, że ta książka obejmuje różne wpisy i najstarszy to są lata 60.
To jest okres studencki jeszcze. To była moja pierwsza notatka, tak to sobie nazwałem. I to była odpowiedź na ogłoszony konkurs dla studentów pod tytułem Moje największe przeżycie na studiach. Ja byłem studentem Wydziału Lekarskiego i akurat kilka tygodni ostatnich miałem kontakt z takim człowiekiem młodym, który miał chorobę nowotworową i skończyło się to niestety z tym, że się rozstał z tym światem. No to mnie bardzo poruszyło. To był taki mój pierwszy kontakt, moim takim pierwszym pacjentem jako studenta, którym się student niby opiekował przez w cudzysłowie, prawda? Tam codziennie pisałem obserwacje, rozmawiałem z nim. No i tak w ciągu tych kilku tygodni on gasł i w końcu zmarł. I to było dla mnie rzeczywiście szok wtedy. I ponieważ pojawił się taki konkurs dla studentów, akurat kilka miesięcy później, Moje największe przeżycie na studiach, to myślę, napiszę to, no. I tak się zaczęło.
Ale jeszcze wcześniej został pan zauważony chyba w liceum, tak? Jeśli chodzi o...
To znaczy w liceum to na zasadzie, że mój nauczyciel języka polskiego, który się okazał potem, że był doktorem też nauk humanistycznych i był literatem, o czym myśmy w ogóle w szkole nie wiedzieli, no. Prawda, tam nauczyciel z doktoratem to się jakoś tak w ogóle na to nie patrzyło, no. Jest pan profesor nasz, prawda, licealny i tyle. Potem i jakieś tam pierwsze wypracowania z języka polskiego i on tam po którymś, tak nie odchylę, że paluszkiem pokazywał palcem i chodź do mnie. I tak mi strzelił pytanie, czy wiesz, kto to był Włodzimierz Perzyński? No mówię, no wiem, bo to był brat mojego dziadka. Włodzimierz Perzyński, no znany tam literat w tych czasach Młodej Polski jeszcze, bo to był taki etap Młodej Polski, krakowski, potem warszawski. No w każdym razie to był taki człowiek z rodziny, który zajmował się piórem. Pisał dramaty, książki, prawda, tam. No w każdym razie był znany wtedy w tym okresie. I to, ja myślę, tak wiem, to właśnie był dziadek brat mojego dziadka. No i on się tak uśmiechnął, mówi: pisz, coś w tym sensie do mnie. Dobrze piszesz, tak dał mi ten zeszyt z wypracowaniem, dobrze piszesz, pisz. No to taki był taki labiryntus przeżycia, bo tak, prawda, wiedział, że o tym, prawda, tym niby stryjku, prawda, i jakoś tak docenił, że piszesz dobrze, no tak mi to spodobało się, zaimponowało mi to. No i tak, to był taki drugi kontakt, że tak powiem, z tym światem pióra, że no. Tak to mogę nazwać.
Panie profesorze, jak do tego doszło, że książka, której pierwsza notatka jest z lat 60., jest wydawana w 2022 roku? Zbierał pan jakoś te wpisy?
To znaczy, ja co jakiś czas, w zasadzie taki, że jak miałem troszkę więcej czasu, czy jakieś pojawiały się takie jakieś, no, zakręty w moim życiu, to tymi zakrętami były na przykład moje rejsy jako lekarza okrętowego na statku rybackim na łowiskach antarktycznych. To dla pieniędzy pojechałem po prostu, bo tam to było pół miesięcy pobytu, znaczy 6 miesięcy, pół roku pobytu tam na łowiskach Antarktydy. Ponuro tam, bardzo ponuro, i tylko góry lodowe i patrzenie na ten ocean. No ale tam się zarabiało. Zarabiałem za pół roku więcej niż za 3 lata tutaj przy 3 pracach, bo dyżury, jakieś 2 przychodnie i jakieś dodatkowe jeszcze zajęcia w domu opieki. Tam za tą jedną pracę, prawda, no za ten jeden zatrudnienie. No, ciężkie, duże poczucie odpowiedzialności i lęku. Cały czas lęku, dlatego że jak już taki lekarz, prawda, cywilizowany, który pracował w szpitalu, no byłem przyzwyczajony do tego, że jak mi potrzebna konsultacja, to dzwonię do neurologa czy internisty, prawda, i mi przyjeżdża, konsultuje pacjenta. Nie wiem, czy tam podejrzenie jakieś, powiedzmy cukrzycy, taki najprostszy, no to robię poziom cukru, wysyłam do krew, do laboratorium i mam wynik, prawda, i wiem. A tam nie. Na tym morzu to mam słuchawki, porozumiałe narzędzia jakieś przeważnie, trochę przeterminowanych leków i tyle. No, były takie informacje, że ja się tam angażowałem, pytałem, jaka jest możliwość pomocy w razie czego. No to są koledzy na innych traularach, no to oni tacy mądrzy jak i ja, no co mi tam kolega, jak tam jakaś poważna sprawa, prawda? No a ta informacja, że tam helikopter przyleci, zabierze, to były oczywiście mrzonki, opowiastki, bo do najbliższego portu to się płynęło powiedzmy 14 dni i nocy. No a żaden helikopter tej odległości nie był w stanie pokonać, także to było właściwie nie było szans na to, że wszystko w moich rękach. No a to były bardzo ograniczone możliwości, bo i w sensie diagnozy to mogę sobie tam wymacać, powiedzmy, że jest jakiś tam tak zwany ostry brzuch, prawda, że to może być jakaś tam jelitowa sprawa, może nerkowa, może to są zgadywanki wszystko. Także była taka ciężka praca i wtedy, mówię, to była takie dla mnie dosyć taki wstrząs. Potem wróciłem z tego morza jako szczęśliwie przy pierwszym rejsie, bo dwa razy byłem po pół roku, to były półroczne rejsy. Miałem taki przypadek, to był taki zator tętnicy mózgowej, czyli paraliż połowiczy, takim popularnym językiem. Znaczy ja się z tym grupą, jako że psychiatrą, no tak z neurologią jednak byłem w miarę blisko, no.
Bo miała być chirurgia przecież.
Tak? No, miała być chirurgia, ale nie dostałem obiecanego receptu, a dla psychiatry poszedłem po to, żeby uciec od wojska, które capało do... Bo wtedy układ warszawski, który istniał, zapewniał służbę zdrowia dla całego układu i lekarzy, którzy, prawda, nie zaszczepili się gdzieś w takich tych jednostkach, takich psychach, przy klinikach, tych takich naukowych, no. Z takich zwykłych szpitali, to się od razu kończył staż i, prawda, na dwa lata zielony garnizon gdzieś tam strata. Przerwa życiorysia, człowiek kończy studia, nie zacząć specjalizacji, a nie siedzieć w koszarach i dawać masz na trzylaki, prawda, czy na grzybice, no. Także to tak było, były te. A te pisania, właśnie wracając do tego wątku poprzedniego z morza, no to było takie przeżycie. I wtedy poznałem patrona Macieja Podgórskiego, świętej pamięci, redaktora Kameny. I gdzieś coś tak, jakoś tak to wynikło, że ja pływałem jako lekarz na tym statku, a może byś coś bracie napisał. No mogę, to przynieś.
Ale chyba tylko nie tylko on pana namawiał do tego, żeby pan publikował.
To znaczy, no tam w kilka osób, tak. No on, ponieważ jego interesowała Kamena, no jest tam jakieś odcinku w tej Kamenie z jednego rejsu, potem po dwóch latach byłem jeszcze raz w innym rejsie. Też nasze też łowiska antarktyczne, to z kolei tam wtedy Leszek Gzella, to jest jeszcze pracujący, działający, chociaż już 90 niedawno skończył. No i tak, i to na zasadzie, czy do Zbyszek Miazga, gdzieś tam do Sztandaru Ludu, to był Dziennik Wschodni, czy Sztandar, tam był taki dodatek tygodniowy, więc tam mnie tam coś napisz, no to pisałem taki, ale były takie z doskoku, takie w wolnych chwilach.
Ale ta książka to jest chyba też trochę takie dziecko COVID-a, na takiej zasadzie, że ją pan skończył po prostu.
To znaczy, to była ta zaczął się ten COVID i dziura. Bo ja byłem zawsze zaganiany. Nigdy nie miałem jednej pracy poza tą na statku, no bo tam nie można było mieć innej, prawda? Ale zwykle miałem i klinika, potem jakaś przychodnia, dyżur, cała noc po dyżurze prosto znowu do przychodni, na przykład dom opieki, także kołowrotek, cały czas z pracy do pracy. I nie było czasu na to, żeby coś, gdzieś tam wolny, jakieś soboty, niedzielę, to tak już siedziałem po nocy, tam obiecywałem, że coś napiszę, to naskrobałem. Ale także muszę mógł siat i zaplanować i tak się już, no, poza tym to się nie da tak pisać jak wypracowanie jakiegoś tam prostego, że siądę i piszę, tylko to no, trzeba wpaść w taki troszkę nastrój, no tak z taką wenę złapać, jak w tym momencie to takie, to tak brzmi może banalnie, ale trzeba złapać takie natchnienie, no. Tak jak na ten pierwszy odcinek, tą pierwszą pracę swoją pisałem o tym chłopcu, który tam zmarł, to ja nie wiedziałem, mogło się palić, walić naokoło, ja byłem tam w tym szpitalu przy nim i żeby tutaj nie wiem, co się działo, to ja byłem wyłączony zupełnie. Wpada się w taki, no i jak się w to wpada, to się pisze bardzo ładnie, idzie szybko, składnie i samo, a jak tak trzeba się zmusi, bo już mam odcinek tam zamówiony, że mam za dwa dni oddać, a ja tu jeszcze zaganiany, mam to zrobić i to napisać, no to siadałem i tak to było takie rzemiocha, taka, a nie praca.
Ale to jest też, myślę, że plus tej książki, że to są krótkie notatki rzeczywiście, krótkie, bo to które tak, tworzą całość, która ma prawie 500 stron.
Tak, bo ja miałem ten czas to tak na krótko, że nie mogłem się dosiedzieć, wiesz, prawda, jakieś całe opowieści długie, tylko to znaczy krótkie, zwięzłe i tak, i to takie kadry jakby z jakichś przez bieg, ja sobie tu wrzucałem, to I tak troszkę miałem, potem troszkę dopełniałem jeszcze w międzyczasie, czym się przypominało, ale to właśnie przez ten COVID, ostatnie dwa lata, gabinet zamknięty, ja właściwie siedzę, te kontakty online dopiero później włączono, ja właściwie myślę, no to może się zbiorę i może tam sobie namawiali i ja, i ten Zbyszek Macka, prawda, i tam Jędrzej Zdunek,
który w końcu Karaś, tę prawda? Książkę wydał.
Tak, żeby zbierz, siądź, masz teraz czas, to pisz, no. No i tak sobie siadłem teraz i przez te parę miesięcy to zdążyłem, bo już bym w tej chwili nie mógł siąść, bo był się tak, epidemia skończyła, znaczy zawieszona, prawda, na razie nie skończyła, ale jest tam zawieszenia jakby, jest nadal stan zagrożenia, to się tak w tej chwili mówi, no. Ale już pacjenci ocknęli się, jakoś już przyjeżdżają i ja jestem znowu młyn od rana do wieczora, no. I w tej chwili już bym się nie zebrał na to, no nie mam czasu na to.
Czyli to był ten moment, a korzystając jeszcze z okazji w ogóle, żeby porozmawiać trochę o kwestiach psychiatrycznych też w Polsce, bo ma pan ogromny widok na to, bo to jest od momentu, kiedy był pan studentem, aż po czasy współczesne, kiedy nadal jeszcze ma pan swoich pacjentów. Jak to się zmieniało, jeśli chodzi o choroby psychiczne? Czy to nadal pańskim zdaniem jest temat tabu? Bo obserwując to, co się dzieje, coraz więcej znanych osób mówi o tym, znaczy, że cierpi na choroby psychiczne.
Pani, no myślę, że jest większa tolerancja, nie do końca, ale większa na choroby psychiczne. Jakoś tam niektórzy psychiatrzy się udzielali, piszą, jakie są wywiady, prawda. Jakoś to już nie jest taki człowiek, który tam, prawda, lata zabije, zagryzie, zamorduje, prawda. Ten szpital tu nie jest taki, jak sobie wyobrażano. Sam tak myślałem, jak szedłem na ćwiczenie jako student, że sale, to ściany będą obite materacami, prawda, a ci pacjenci, związani, plątani jak dzikie zwierzęta, no. Nie, no tak było bardzo często, tak, takie prymitywne bardzo warunki.
Ja pamiętam jeszcze te żarty dotyczące tego, no, że to wylądujesz w Abramowicach na przykład.
Tak, nie, to zawsze to psychiatra, to tu Napoleon, tu było naparte, prawda, no. A tak przy okazji to czasem studentów teraz pytam, jeszcze jak pracowałem, czy wiedzą, dlaczego nie ma Napoleonów, prawda, no bo przychodzą i tak szukają dowcipów różnych jeszcze dawnych. No i się okazuje, że nie wiedzieli studenci, ale też studenci to pobieda, ale tacy lekarze doświadczeni, że powinni to wiedzieć. Okazywało, że też nie wiedzą. A bo jeszcze to były czasy posłuchaj komuna, to Chruszczow, a to Breżniew, prawda? Jeszcze jakieś takie padały, że to może tacy. Ale takich nie było już też. Takich bohaterów Związku Radzieckiego. Nie ma tych wielkich postaci, dlatego, że nie ma kiły czwartorzędowej. W ogóle kiła już jest właśnie taką jednostką gdzieś tam na uboczu, a wcześniej zbierała żniwo. Dochodziło do czwartego stadium rozwojowego choroby, które polega na tym, że tworzyły się takie guzy, zwane kilakami, takie, boże, niemiłe słowo, ale guzy w mózgu. I ten rodzaj uszkodzenia mózgu powodował specyficzny obraz z takimi właśnie urojeniami. Takimi właśnie, taka genealogia jakby, prawda, jakieś tam pochodzenia, to Napoleon, to jakiś tam Cezar i tak dalej, no. Nie ma kiły, nie ma tych takich postaci z tych właśnie dowcipów, no. No i dobrze, że ich nie ma.
A jak jest teraz współcześnie, jeszcze tak na koniec porozmawiajmy o tym, rzeczywiście jest to żniwo pandemii, zgłasza się więcej pacjentów?
To znaczy, troszkę jest inaczej. To znaczy, troszkę się zmieniła ta psychiatria. Są plusy, są minusy. No, taki mój minus, to taki, no muszę to powiedzieć, bo tak jest. No. Bo mi się, jak ja zaczynałem pracę, to powiedzmy, jeśli wchodził jakiś nowy lek, był proponowany przez firmy zagraniczne, szczególnie no Zachód, Stany Zjednoczone, te koncerny amerykańskie, czy nawet po zachodnia Europa, no. Ale te leki to były dobre, mimo wszystko, że była ta opinia, że te zachodnie leki, no mają środki, mają możliwości badania, sprawdzania, prawda? Nie to, że pierwszy produkt już idzie na taśmę produkcyjną, więc te leki były dobre, ale to były i to było w czasie przeszłym niestety. W tej chwili zalew leków tych zachodnich, no to już nie chcę się wyrażać, prawda? Jest wiele leków takich, które jak do mnie przychodzili jeszcze przedstawiciele firmy też, no tam były takie jeszcze troszkę pułapki dla lekarzy. No znowu takie, odkrywam takie trochę, no, strony trochę ciemne, ale przychodzi konkretnie przedstawiciel firmy farmaceutycznej i proponuje mi, że jest taki lek na depresję, bardzo dobry, sprawdzony, prawda? Ja podpisuję z nim od razu umowę, że przez 3 miesiące będę swoim pacjentom zapisywał ten lek, ale warunek, że przez trzy miesiące mają go brać. I oni sprawdzali apteki, czy ja te recepty piszę. Bo to ja wiedziałem, że to tak, nie to, że na słowo, prawda. No i teraz, jeżeli ja to spełnię przez te trzy miesiące, powiedzmy 100 pacjentom będę wypisywał te leki, tylko ten lek polecone, no to potem spotykam jakaś nagroda w postaci, że mi fundują wyjazd na konferencję naukową. To polegało na tym, żeby można było siedzieć na Majorce, niby na konferencji tygodniowej. Konferencja polegała na tym, że przyszedł pierwszego dnia szef firmy, życzył miłego wypoczynku, pochwalił, że nasza firma was jest znakomita, pamiętajcie i idźcie na plażę. No, no to tak, no takie przekłusło po prostu. No. No, ale zanim jeszcze się to stało wcześniej, to było tak, że była propozycja jakiejś firmy zachodniej na jakiś tam lek taki psychiatryczny. I tak to było wtedy, no, że Gdańsk, jedna ośrodek, powiedzmy Wrocław, Warszawa, Lublin, Kraków. Wysyłano te próbki na przetestowanie, na sprawdzenie. No, czy rzeczywiście te informacje, które podaje producent, się no, sprawdzają. No i się sprawdzały albo i nie. I bardzo często się nie sprawdzały. Była cała masa objawów ubocznych, które były pomijane w ogóle albo niezauważane, a niemożliwe, żeby niezauważane, bo się dawało leki, bo widać po trzech dniach, że to nie jest dobry
że
lek.
Coś nie gra.
No i się, prawda, i była ta komisja jakaś taka, która wpuszczała na rynek i do szpitali albo nie. Teraz tego nie ma.
No, ale to tak, ważne też, żeby o tym mówić.
Nie ma, no to co ja mówię, to jest taki, nikt tego nie słucha, nikt tego w książce nie napisał, znaczy w żadnym, bo przeglądam te czasopisma współczesne, psychiatryczne, to jakoś nie widzę takiej oceny i no nic, takie mamy czasy.
A ja polecam, żeby zajrzeć do książki Notatki psychiatry z Lublina profesora Janusza Pyrzyńskiego. Gdzie można ją znaleźć?
Znaczy jest w księgarni przy bibliotece Łopacińskiego, tam na Narutowicza 4. Tam wiem, bo ta księgarnia, tam jest tam redakcja, znaczy wydawnictwo lubelskie, AZ wydawnictwo lubelskie i to wydawnictwo współpracuje z tą biblioteką tam i tam jest ta księgarnia i tam ta książka jest do nabycia.
Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu i podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Profesor Janusz Pyrzyński był moim gościem.